Witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy na audycję Studio Sport. Dzisiaj przed mikrofonem
Mateusz
oraz Łukasz. W dzisiejszej audycji po raz ostatni w tym sezonie zimowym porozmawiamy o skokach narciarskich, później kilka słów o Formule 1. No i oczywiście dalsza część naszej audycji to piłka nożna, przede wszystkim ligi zagraniczne, ale też nasza ekstraklasa. Rozpoczynamy od skoków narciarskich. Za nami ostatni weekend sezonu 2022-2023. Konkursy w Planicy. Odbyły się dwa konkursy indywidualne oraz jeden drużynowy. Na początku troszkę psikusów sprawiał zawodnikom wiatr, ponieważ ten pierwszy konkurs miał zostać rozegrany w piątek. Ostatecznie podjęto decyzję o tym, że przełożono go na sobotę. Rozegrano właśnie go w godzinach porannych. No i ten pierwszy konkurs indywidualny padł łupem Stefana Krafta. Austriak wyprzedził Słoweńca Angela Niszka, a na trzecim miejscu zawody ukończył Piotr Żyła.
Można powiedzieć, że to przesunięcie zawodów z piątku na sobotę przysłużyło się Polakom, ponieważ właśnie Piotr Żyła zajął trzecie miejsce, a więc widać, że znów wrócił do dość wysokiej formy. Przypomnijmy, że jakiś czas temu zmagał się z problemami zdrowotnymi, po nich ta forma Piotrka Żyły nieco zmalała, natomiast tutaj już widać, że znów wraca na właściwe tory. No i Polak na koniec sezonu, można powiedzieć, że zajął trzecie miejsce. Spośród ostatnich pozostałych biało-czerwonych, Kamil Stoch znalazł się w pierwszej dziesiątce, dokładniej właśnie zakończył zmagania na 10. miejscu, 14. był Aleksander Zniszczoł, no a 40. miejsce zajął Andrzej Stękała.
No i co warto dodać, szczególnie Aleksander Zniszczoł bardzo dobrze czuł się na obiekcie w Planicy, ponieważ on z każdą swoją próbą skakał coraz lepiej i ostatecznie ukończył ten weekend z nowym rekordem życiowym, 235,5 metra, ale do tego jeszcze dojdziemy. Tego samego dnia, co ten pierwszy konkurs indywidualny, zaraz po nim rozegrana została drużynówka. Polacy, przypomnijmy, skaczący w końcówce sezonu bez Dawida Kubackiego, więc pojawiła się czwórka: Piotr Żyła, Kamil Stoch, Aleksander Zniszczoł i Paweł Wąsek. No i trzeba przyznać, że indywidualne występy poszczególnych naszych zawodników wyglądały bardzo obiecująco. Troszkę się obawialiśmy o Pawła Wąska, który jeszcze chyba tak nie do końca przekonał się do skakania na mamutach, ale mimo to poradził sobie nieźle. Skoki ponad 200-metrowe dało to Polakom miejsce czwarte, no ale nie ma się co oszukiwać, że pierwsza trójka, czyli Austria, Słowenia i Norwegia, no tego dnia była poza zasięgiem Polaków.
Tutaj właśnie trzeba się było tego spodziewać, jak wspomniałeś, Łukaszu, że te zawody zostaną zdominowane przez trzy reprezentacje i to one będą walczyć o mistrzostwo. Różnice między nimi były nieduże, ponieważ Austriacy mieli 1688 punktów, 6 oczek mniej miała Słowenia, a Norwegia 1655, także tutaj te zawody zostały, można powiedzieć, właśnie zdominowane, bo czwarci Polacy mieli dopiero 1549 punktów, a więc ponad 100 oczek mniej. No ale właśnie, występ biało-czerwonych był zadowalający. Przed tygodniem był jeszcze lepszy, można powiedzieć. Znaczy, przed tygodniem rozmawialiśmy o poprzednich zawodach, gdzie Polacy znaleźli się na trzecim stopniu podium. Tutaj się nie udało tego osiągnąć, ale mimo wszystko właśnie możemy się chyba cieszyć z formy Polaków na koniec sezonu.
No i ostatnim akordem z sezonu kończącego się zimowego w skokach narciarskich były zawody niedzielne w Planicy. Tam najlepszy okazał się Tim Zajc. W ogóle Słoweńcy zdominowali ten ostatni konkurs, trzeba powiedzieć, ponieważ Zajc najniższą możliwą liczbą punktów, czyli o 0,1 wyprzedził Angela Niszka, troszkę też dzięki manewrowi trenera, który Zajcowi obniżył o 3 stopnie belkę przed drugim skokiem. Podium uzupełnił Stefan Kraft, reprezentant Austrii, który coraz bardziej zbliża się do Jana Ahonena w liczbie podiów w karierze. No a czwarty kolejny ze Słoweńców, Domen Prewc. Szósty jeszcze jeden ze Słoweńców, Żiga Jelar. Jeżeli chodzi o Polaków, 14 Piotr Żyła, 15 Kamil Stoch, 17 Aleksander Zniszczoł i 28 Paweł Wąsek. Ale te drugie skoki Polaków w tym finałowym konkursie naprawdę wyglądały dobrze, szczególnie Piotra Żyły, który przekroczył nawet 240 metrów.
Polacy poprawiali się o 15, a nawet 20 metrów względem pierwszej serii. Właśnie przykładem tutaj jest Piotr Żyła, który w pierwszej odsłonie skoczył 221 metrów, w drugiej 241,5 metra dokładnie, Kamil Stoch 216, teraz 231, także widać było te znaczne poprawy. Słowem podsumowania, to właśnie o Piotrze Żyle mówiłem, że ustabilizował tą formę w tym sezonie. Mimo choroby zdołał się utrzymać dość wysoko w klasyfikacji. Natomiast co do Kamila Stocha, no to widać, że dla niego chyba ten sezon był dość męczący. Ta 15 lokata to jest takie miejsce, do którego powiedzmy, że się przyzwyczailiśmy, że Kamil Stoch oscyluje gdzieś w granicach tej pierwszej, między pierwszą a drugą dziesiątką. No i tak było też tym razem, zakończył ten konkurs na 15 miejscu. No i mówiliśmy też o Olku Zniszczole, który zakończył konkurs na 17 pozycji, a trzeba przyznać, że regularnie ten zawodnik znajduje się w tym sezonie w pierwszej 30, regularnie awansuje do tej drugiej serii. No i w ostatnim czasie też często melduje się między miejscami 10-20, także widać poprawę w skokach tego zawodnika.
No i końcowa klasyfikacja Pucharu Świata. Oczywiście kryształową kulę po raz drugi w karierze zdobył Halvor Egner Granerud. Norweg zgromadził bardzo dużą liczbę 2128 punktów. Na drugim miejscu był Stefan Kraft 1790 punktów. Ostatecznie na trzecim miejscu Andrzej Laniszek, który w końcówce wyprzedził Dawida Kubackiego. Słoweniec zgromadził 1679 punktów. Ale to właśnie o Laniszku mówiło się bardzo dużo po tym, co zrobił na podium, gdzie przyszedł z taką kartonową podobizną Dawida Kubackiego, wyraźnie wzruszony Słoweniec, który nawet zadeklarował, że jest gotów oddać swój medal za trzecie miejsce, no bo stwierdził wprost, że gdyby Kubacki tylko mógł być obecny, to prawdopodobnie to miejsce w czołowej trójce by utrzymał. No ale co do formalności, Kubacki na czwartym miejscu 1592 punkty. W czołowej dziesiątce Pucharu Świata był też Piotr Żyła 984 punkty. A na miejscu 14 Kamil Stoch 608 punktów. No i na tym zamykamy skoki narciarskie, przynajmniej na kilka miesięcy. Być może jeszcze wrócimy do tematu przy okazji letniego Grand Prix. I przechodzimy do Formuły 1. Za nami kolejny wyścig, Grand Prix Australii. Wyścig, w którym działo się niesamowicie dużo. Dość powiedzieć, że tylko 12 kierowców ukończyło te zmagania.
Po raz pierwszy w historii Formuły 1 w trakcie wyścigu kierowcy zobaczyli aż trzy czerwone flagi. Trzykrotnie przerywano wyścig. Jak często można było mówić w kontekście skoków narciarskich, o sędziach i o tych różnych przelicznikach, tak tutaj wielu kibiców narzekało właśnie na działania sędziów w trakcie Grand Prix Australii. Jak już wspomnieliśmy, trzy czerwone flagi. Wyścig zaczął się od wylecenia poza tor przez Charlesa Leclerca. Kierowca Ferrari ma, można powiedzieć, dramatyczny start w tym sezonie. W klasyfikacji generalnej znajduje się dopiero na 10 miejscu. No i chyba za czasów Alfy Romeo był tak daleko w tym zestawieniu. Natomiast wracając do samego wyścigu, poza Leclerciem na pewno dobrze nie będzie go wspominał Alex Albon czy George Russell, bo to kierowcy, którzy nie ukończyli tych zmagań i to kierowcy, którzy wymusili pokazywanie żółtych bądź czerwonych flag w trakcie wyścigu. No ale właśnie takie przypadki sprawiły te różne błędy kierowców czy też zepsucie się bolidu Mercedesa, tutaj wspominałem o Russellu, sprawiły, że właśnie było dużo flag pokazywanych na torze i te emocje przez 20 parę okrążeń utrzymywały się dość wysoko. Później, kiedy zakończyły się te flagi, kiedy kierowcy wrócili, można powiedzieć, do normalnego ścigania, to przez ponad 30 okrążeń praktycznie nic się nie działo, ponieważ każdy z tych zawodników dbał o opony i chciał dojechać na tym komplecie opon do końca. Tak się finalnie nie stało, bo na dwa okrążenia przed zakończeniem zmagań właśnie jedna z opon wybuchła w bolidzie Kevina Magnusena. No i po raz trzeci wtedy na torze pokazano czerwone flagi. Kierowcy musieli zjechać do boksu i to sprawiło spore kontrowersje wśród opinii zajmującej się Formułą 1, ponieważ spekulowano, czy nie lepiej było zostawić żółte flagi, żeby uprzątnąć w tym czasie tor i kierowcy w odpowiedniej kolejności dojechaliby na spokojnie do mety. Uważano to za najbardziej sportową decyzję. Organizatorzy postawili jednak na widowisko, na to, aby przerwać wyścig i na ostatnie dwa okrążenia chciano ustawić kierowców na polach startowych i można powiedzieć, że zakończyłby się wyścig w ciągu dwóch okrążeń takim mocnym sprintem. Tak się jednak nie stało, ponieważ właśnie po tym, jak kierowcy ustawili się na polach startowych, przejechali trzy zakręty, no i czterech właściwie z nich wyleciało poza tor, zniszczyło swoje samochody, bądź zniszczyło wyścig z innemu z kierowców. Stało się to jak dlatego, że mieliśmy właśnie dwa okrążenia do końca, stawka była mocno zbita, no i każdy z tych kierowców stwierdził, że nie ma nic do stracenia. Każdy walczył o solidne punkty, a te punkty oczywiście przekładają się na miliony na kontach swoich zespołów na koniec sezonu. No i w efekcie z 20 kierowców wyścig zakończyło zaledwie 12. Niezadowolony może być przede wszystkim Carlos Sainz, który przez długi czas był w pierwszej trójce, jednakże po karze 5-sekundowej spadł aż na 12 miejsce. To jest o tyle zastanawiające, że tylko Sainz został ukarany za wspomniane kolizje po ostatniej czerwonej fladze. Natomiast pozostali kierowcy, jak Esteban Ocon, jak Pierre Gasly, czy jak Logan Sargeant, nie otrzymali żadnej kary, mimo że również ewidentnie przekroczyli przepisy. No i właśnie, tutaj mamy tylko taką sytuację, że Sainz został ukarany, pozostała stawka nie i mówi się, że właśnie wyniki zostały wypaczone, została ustawiona, stawka została przy zielonym stoliku, przy stoliku przez sędziów Formuły 1, także Grand Prix Australii przynosi, wciąż daje sporo emocji i sporo pola do dyskusji. Wyścig wygrał Max Verstappen, zanim uplasował się Lewis Hamilton, a na trzecim miejscu podium, to już staje się normą, Fernando Alonso, trzeci raz z rzędu, trzecie miejsce tego kierowcy. Co do klasyfikacji generalnej, no to tam wciąż króluje Max Verstappen, tuż za nim jest Sergio Perez, dalej mamy Fernando Alonso. Jak już wcześniej wspomniałem, niespodziewanie na 10 miejscu dopiero Charles Leclerc, który przez ostatnie 2 lata walczył o mistrzostwo Formuły 1, teraz ma bardzo nieudany start, a jeśli chodzi o konstruktorów, no to tam pewnie na pierwszym miejscu znajduje się Red Bull, za nim jest Aston Martin, trzeci Mercedes i dopiero czwarte Ferrari. Stawkę zamykają takie zespoły jak Alfa Romeo, Alfa Tauri i Williams.
I na tym kończymy pierwszą część naszej audycji, a za kilka minut porozmawiamy sobie o tym, co działo się w ligach zagranicznych.
Il vento che viene dal mare mi dice che è già primavera ed in un attimo scompare quella nostalgia leggera que me prende.
Porque un lago de pronto se vuelve con ella un océano y el latido del mundo te envuelve por donde va.
Come un suono, un silencio d'estate, le foglie degli alberi,
todo tiene música si está
solo con lei. Non importa pioggia o vento, prenderemo quello che verrà. Quando stiamo insieme sento che sono a casa mia in ogni città.
Sin un destino, sin un plan y sin complicaciones, iremos por el mundo como van.
Per la strada una canzone, por las calles las canciones.
Dura apenas
un momento,
cuando estoy con ella se me olvida el tiempo,
perché anche per terra si accende una stella negli occhi suoi, è tutta un'altra musica con lei,
no, no.
Solo si está,
no importa lluvia o viento, lo que tenga que venir vendrá. Cuando estamos juntos siento estoy en casa en cualquier ciudad.
Senza preavviso anticipo, senza destinazione, andremo per il mondo come va. Per le strade una canzone,
una canción.
Por las calles las canciones, yes.
Notti che fino all'alba non dormono, perché la vita è un miracolo da vivere,
para vivir. Por ella sé que hoy los amores comenzarán.
Przegląd tego, co działo się w ligach europejskich, rozpoczniemy sobie od Ligi Angielskiej i 29. kolejki Premier League. Kilka ciekawych spotkań w ten weekend. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na wysokie zwycięstwo Manchesteru City. Obywatele rozbili Liverpool aż 4-1, chociaż w tym meczu jako pierwsi stracili gola.
Warte zaznaczenia jest także to, że dla Pepa Guardioli jest to setne ligowe zwycięstwo na własnym stadionie właśnie w Premier League. No i z kim nie zrobić tego lepiej, jak nie z Liverpoolem wygrać aż 4-1. Tutaj City potwierdziło swoją wysoką dyspozycję i to, że wciąż ma takie aspiracje mistrzowskie, no bo trzeba zaznaczyć, że jest to zespół, który ma jedno spotkanie mniej niż liderujący Arsenal, a ta strata punktowa wynosi 8 oczek, także można powiedzieć, że The Gunners są do złapania przez The Citizens.
Bardzo ważny mecz odbył się pomiędzy Newcastle a Manchester United. Ważny dla układu górnej tej najwyższej części tabeli. Sroki pokonały Czerwone Diabły 2-0. Przegrała Chelsea po raz 10 w tym sezonie ligowym. The Blues ulegli u siebie Aston Villa 0-2 i w efekcie czego pracę stracił Graham Potter.
No i właśnie Graham Potter jest już 13. szkoleniowcem, który został zwolniony przez klub Premier League w tym sezonie. Troszkę to tak zalatuje ekstraklasą, można powiedzieć, bo na naszym podwórku dość często również szkoleniowcy są zmieniani, ale o tym też powiemy, bo będzie ku temu okazja. Natomiast co do Manchester United i starcia z Newcastle, no to przytoczę tutaj dwa spostrzeżenia przedstawione przez Wojciecha Papugę na Twitterze. Jedno z nich mówi, że Manchester United w ostatnich 70 meczach Premier League stracił aż 103 gole. Pamiętamy, że kiedyś mówiono o twierdzy Old Trafford, o bardzo dobrej grze w defensywie Czerwonych Diabłów. No to widzimy, że teraz już stało się to, można powiedzieć, mitem. Natomiast jeszcze co do samego spotkania, no to brak Casemiro w składzie Manchester United sprawił, że ten środek pola był nieco rozregulowany, no i właśnie Newcastle to wykorzystało, zwyciężając, no i zrównując się z punktami Manchesterem United. No i to jest dość istotne w kontekście walki o Ligę Mistrzów.
Warto dodać, że wygrał również lider tabeli. Arsenal pokonał Leeds 4-1. Na ławce w barwach kanonierów Jakub Kiwior. Zagrali za to naprzeciwko siebie Łukasz Fabiański i Jan Bednarek, a West Ham United pokonał Southampton 1-0. To ważne zwycięstwo młotów w kontekście walki o utrzymanie w lidze, dzięki czemu West Ham awansował na 14 miejsce w tabeli. Przechodzimy do Ligi Hiszpańskiej. 27 kolejka za nami. No i swoje mecze solidarnie wygrała ekipa zarówno Barcelony, jak i Realu Madryt. Co bardzo istotne, przy zwycięstwie Barcelony wyjazdowym nad Elche 4-0 duży udział miał Robert Lewandowski, który w końcu po kilku meczach przerwy się odblokował, zdobył 2 gole, dorzucił do tego asystę. No, Real Madryt odpowiedział hat-trickiem Karima Benzemy i zwycięstwem nad Valladolid 6-0.
Ciekaw jestem, jak w najbliższych tygodniach będzie prezentować się Robert Lewandowski w barwach Barcelony, no bo już niejednokrotnie mówiliśmy, że notuje on jeden z najlepszych meczów w sezonie, a później Robert Lewandowski znikał nam na 2, może 3 nawet kolejki. Teraz znów mamy takie przebudzenie i liczymy na to, że w końcu polski napastnik utrzyma formę. No, tym bardziej, że jest ceniony przez szkoleniowca katalońskiej ekipy Xaviego, który w samych superlatywach mówi właśnie o polskim napastniku, także wsparcie ma pełne. Oby to przełożyło się właśnie w 100% jeszcze na boisko, natomiast co do Realu Madryt, no to właśnie wygrana 6-0, chyba najwyższa wygrana tego zespołu w tym sezonie w La Liga. No i zespół ten stara się utrzymywać jakąś mniejszą stratę punktową może do Barcelony, stara się utrzymywać rytm może w ten sposób, chociaż ciężko mu to wychodzi, bo w 5 ostatnich meczach ligowych 2 zwycięstwa, 2 remisy, 1 porażka i aż 12 punktów straty do Barcelony.
No i warto też zwrócić uwagę na zwycięstwo Atletico Madryt nad Betisem 1-0. Atletico umacnia się na 3. miejscu i podejrzewam, że raczej tej pozycji do końca sezonu nie odda. I jeszcze Serie A, 28 kolejka za nami. No i myślę, że największym echem odbiło się to, co stało się w Neapolu, gdzie Napoli, które w ćwierćfinale Ligi Mistrzów zmierzy się z Milanem, grało z tym samym rywalem w meczu ligowym. No i Rossoneri rozbudzili apetyty swoich kibiców, ponieważ wygrali aż 4-0.
Tutaj nikt, nawet kibice AC Milanu, nie spodziewali się takiego rezultatu. Oni w ciemno braliby, myślę, zwycięstwo 1-0. Tutaj przytrafiło się aż 4-0. No i zastanawiamy się, czy jest to może takie, powiedzmy, wyciszenie się drużyny Napoli przed właśnie meczem w Lidze Mistrzów, czy jednak AC Milan po powrocie Mejka Mignon i po dobrej formie, po osiągnięciu wysokiej formy chociażby przez Calabria, który w trakcie meczu z Napoli wyłączył totalnie środek pola drużyny rywali. Jak to powiedzieć, Łukaszu? No właśnie, czy Napoli się tak wyciszyło przed tym spotkaniem?
A,
czy
być to jest może to taki... chodzi ci o to, że może to taka zasłona dymna. No, no zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Za dobrych kilka dni już będziemy wiedzieli oczywiście więcej. No i ja bym też pochwalił Rafała Leao, który naprawdę zagrał bardzo dobre spotkanie, bardzo widoczny w akcjach ofensywnych. Swój mecz wygrała również Roma, która pokonała pewnie Sampdorię 3-0. Natomiast dość niespodziewanie zwycięstwo odnosi rywal Lecha w Lidze Konferencji Europy. Fiorentina pokonała na wyjeździe Inter 1-0.
No i właśnie tutaj mamy drugą, można powiedzieć, sensację, no bo Inter to też jest zespół, który bije się minimum o grę w Lidze Mistrzów, natomiast na pewno też jest w grze o wicemistrzostwo Włoch. Zespół ten ma 50 punktów w tabeli i traci 5 oczek do drugiego Lazio. No i trzeba przy tym zaznaczyć, że Inter osiągnął już trzecią porażkę z rzędu w lidze, natomiast Fiorentina jest na fali wznoszącej. Jest to już przynajmniej piąte zwycięstwo właśnie w Serie A. Do niedawna zespół ten zajmował dół tabeli, teraz już jest na 9. miejscu i Fiorentina pewnie kroczy po to, kroczy w kierunku miejsca, które gwarantuje grę w europejskich pucharach, także Lech Poznań ma się tu czego obawiać, no bo właśnie Fiorentina 5 zwycięstw w ostatnich 5 meczach w Serie A, no i w europejskich pucharach też radzi sobie bardzo dobrze.
Jeżeli chodzi o Polaków, no to można powiedzieć, że tym razem nie był to jakiś specjalnie udany weekend, no szczególnie Krzysztof Piątek może ubolewać, bo najpierw gol nieuznany, potem chyba jeden z obrońców go uprzedził i strzelił taką kuriozalną bramkę samobójczą. Ta seria meczów Krzysztofa Piątka i minut bez gola jest naprawdę, naprawdę bardzo przykra dla tego zawodnika. Mateusz, jeszcze coś chciałbyś dodać, czy zostawiamy już sobie ekstraklasę?
Myślę, że chyba tak, trzeba przejść do ekstraklasy.
No to w takim razie kończymy drugą część naszej audycji i o wspomnianej ekstraklasie powiemy sobie za kilka minut. It's ending like we never had a chance. Do you have to make me feel like there's nothing left of me? You can take everything I have. You can break everything I am. Like I'm made of glass. Like I'm made of go on and try to tear me down. I will be rising from the ground like a skyscraper. Like a skyscraper. As the smoke clears, I awaken and untangle you from me. Would it make na antenie Radia Maria trwa audycja Studio Sport, a my omawiamy sobie 26. kolejkę piłkarskiej Ekstraklasy. Granie w ten weekend rozpoczęliśmy w Lublinie. Tam Zagłębie bezbramkowo zremisowało z Wartą Poznań.
O tym spotkaniu można powiedzieć przede wszystkim to, że Warta Poznań wysoko wciąż utrzymuje się w tabeli Ekstraklasy, bo jest na 5. miejscu i Dawid Szulczyk robi tam po prostu bardzo dobrą, wykonuje bardzo dobrą pracę z ekipą z Poznania. Natomiast Zagłębie Lublin, no, widać, że tkwi w takim marazmie, jest na 15. miejscu i ma bodajże zaledwie 3 punkty przewagi nad strefą spadkową, także ten remis ich na pewno nie urządza.
Kolejne spotkanie to derby Śląska. W Gliwicach Piast podejmował Górnika Zabrze, no i gospodarze wygrywają 1-0.
Zasłużone zwycięstwo Piasta w Gliwicach. Jedyną bramkę w tym spotkaniu zdobył Grzegorz Tomasiewicz, a co do tej rywalizacji Gliwic z Zabrzem, to trzeba wspomnieć, że Górnik na wyjeździe w Gliwicach nie zdobył chyba w 6 ostatnich meczach ani jednej bramki.
Bardzo ważny mecz w kontekście walki o utrzymanie odbył się w Kielcach. Tam zmierzyły się ekipy Beniaminków. Korona podejmowała Miedź Legnicę, no i Złocistokrwiści wygrywają 1-0 po bramce Deakonu.
No i trzeba zaznaczyć, że Korona jest w bardzo dobrej formie. W ostatnich 4 spotkaniach zanotowała 3 zwycięstwa, raz zremisowała, no wcześniej odniosła 1 porażkę. Natomiast warto też zauważyć, że Korona awansowała na 19 miejsce w tabeli wszechczasów Ekstraklasy, wyprzedzając Sząbierki Bytom.
A ja jestem zaskoczony troszkę tą postawą bramkarza Miedzi. No warto zobaczyć, bo moim zdaniem był to strzał spokojnie do obrony. No ale to już jest kwestia na inną audycję. No i przechodzimy do tego spotkania, które było wizowane jako jeden z dwóch hitów, czyli starcie wicelidera z liderem. Legia Warszawa na własnym terenie podejmowała Raków Częstochowa, no i stołeczny zespół wygrywa z ekipą Marka Papszuna 3-1.
Jest to zwycięstwo w pełni zasłużone. Legia kontrolowała to spotkanie i była zdecydowanie drużyną lepszą. Co ciekawe, znowu bramkę zdobył Tomasz Pekhardt, który kilka miesięcy temu dopiero powrócił do stolicy Polski. No i po raz kolejny właśnie wpisuje się na listę strzelców. Innymi strzelcami to był Rafał Augustyniak, Wszołek, także zdobywał bramkę dla Rakowa. Gola honorowego, można powiedzieć, strzelił Nowak. No a tutaj różnica w tabeli zmalała do 6 punktów między tymi zespołami. Zostało nam 8 spotkań w Ekstraklasie, 6 punktów. Wydawało się, że Raków pewnie idzie po Mistrzostwo Polski, a tutaj mamy małą wpadkę. No i Raków po raz pierwszy od bodajże 6 miesięcy stracił 3 bramki w lidze.
No i kolejne spotkanie tej kolejki to starcie Lechii Gdańsk ze Śląskiem Wrocław. Bezbramkowy remis, który w sytuacji Lechii niewiele zmienia.
No właśnie, to ten remis nie pomaga ani Lechii, ani Śląskowi na dobrą sprawę, bo Śląsk też jest zespołem, który walczy o utrzymanie i ma 3 punkty przewagi nad strefą spadkową. Lechia potrzebuje z kolei 4 punktów, żeby znajdować się tuż właśnie nad tą czerwoną linią. No i trzeba powiedzieć, że forma obu zespołów nie jest najlepsza, lekko mówiąc. Lechia na ostatnich 5 spotkań przegrała 3, raz zremisowała i raz wygrała. Śląsk z kolei zanotował 3 remisy, 1 zwycięstwo, 1 porażkę. Kibice obu drużyn na pewno są zawiedzeni.
Kolejny mecz tej kolejki to starcie w Płocku, gdzie Wisła podejmowała Radomiaka Radom i mieliśmy kolejny remis, tym razem 1-1.
Tutaj stroną przeważającą na pewno byli piłkarze z Radomia, natomiast Wisła w 69 minucie zdołała wyrównać i dowieść ten remis do końca.
Przy ulicy Kałuży w Krakowie Krakowia podejmowała Widzew Łódź, no i tutaj również mieliśmy podział punktów 1-1.
Trzeba zwrócić uwagę przy tym na formę Widzewa. Na ostatnich 5 meczów 2 przegrane, 3 remisy. Na pewno nie jest to, do czego przyzwyczaili nas piłkarze w rundzie jesiennej. No i co do tego spotkania, jeszcze w 94 minucie dopiero Widzew wyrównał. No i trzeba zaznaczyć, że 12 z 14 goli zdobywanych na wyjazdach przez Łodzian właśnie padało w drugiej połowie, a 9 w ostatnim kwadransie gry. Także Widzew ma, można powiedzieć, że gra do końca, ale nie do końca satysfakcjonuje to w tym momencie kibiców.
W Poznaniu kolejny hit tej kolejki, czyli starcie Lecha Poznań z Pogonią Szczecin. 3 i 4 drużyna tabeli zagrały ze sobą. Spotkanie zakończyło się 2-2. Kontrowersji nie brakowało. Niestety antybohaterem sędzia spotkania.
Dokładnie tak. Chodzi mniej więcej o 30-40 minutę tego spotkania, kiedy grecki obrońca przerywa dobrze zapowiadającą się kontrę Lecha Poznań. No i zamiast sędzia odgwizdać faul i pokazać drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę, pozwala na grę, na kontynuowanie gry. Z tej akcji oczywiście nic nie wychodzi, a Grek pozostaje z jednym żółtym kartonikiem na boisku. Także tutaj był bardzo duży błąd arbitra tego spotkania, który pośrednio wpłynął na końcowy wynik 2-2. No i myślę, że to było też dobre spotkanie, acz zakończone właśnie w małej kontrowersji.
No i na zakończenie kolejki w Mielcu Stal zremisowała z Jagiellonią 1-1, a dziś dowiedzieliśmy się, że pracę w zespole z Białegostoku stracił trener Maciej Stolarczyk. W tabeli na prowadzeniu Raków przed Legią i Lechem, w strefie spadkowej Górnik Zabrze, Lechia i Miedź Legnica, chociaż tak naprawdę pół ligi jeszcze walczy o utrzymanie. Na tym kończymy dzisiejszą audycję Studio Sporty. Byli z Państwem
Mateusz
oraz Łukasz. Zapraszamy na nasze kolejne audycje we wtorki o 16:30. Do usłyszenia.